Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Są ofiary irańskiego strzału izraelskich miast. Teheran miał też wypuścić drony na amerykańskie bazy. Po dwóch dniach oczekiwania prezydent Andrzej Duda wrócił do kraju. Jego samolot został uziemiony przez sytuację na Bliskim Wschodzie. Cieszmy się z dobrej pogody, ale pamiętajmy o swoim zdrowiu, w faktach o zagrożeniu, jakim są kleszcze. Kolejne ofiary irańskiego strzału Izraela. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych po tym, jak rakiety spadły na obszar metropolitalny Tel Awiwu. Potwierdzają to izraelskie służby ratownicze. Są także ranni w rejonie Szefela, to obszar nieopodal Jerozolimy. Tam poszkodowane zostały 24 osoby. Część irańskich rakiet nie została powstrzymana przez izraelską obronę powietrzną. Według doniesień irańskich mediów były to ciężkie pociski balistyczne. Teheran prowadzi ofensywę także przy użyciu dronów. Agencja Associated Press podaje, że 3 irańskie maszyny zostały wystrzelone w kierunku amerykańskich baz w Iraku. Zostały zestrzelone. Tel Awiw nie pozostaje dłużny. Izraelskie wojsko także przeprowadziło serię ataków na Iran. Były skierowane przeciwko celom związanym, tu cytat, z projektem broni nuklearnej. Para prezydencka wróciła do kraju z Singapuru. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzili Malezję i Singapur. Ich powrót został opóźniony, a wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie. Trasa musiała zostać zmieniona tak, by była bezpieczna. Para prezydencka z Singapuru udała się do Egiptu, a stamtąd do Polski. Pierwotnie para prezydencka miała wrócić do kraju w piątek. Sanepid rusza z letnimi kontrolami. Inspektorzy będą sprawdzać, w jakich warunkach wypoczywają turyści. Co trafi pod lupę kontrolerów?
Przede wszystkim punkty gastronomiczne w miejscowościach turystycznych. Inspektorzy szczególną uwagę zwracają na te miejsca, które otwierają się sezonowo, czyli na przykład budki z lodami czy smażalnie ryb. A tylko w zeszłym roku w takich właśnie miejscach nieprawidłowości skutkujące mandatem albo nawet zamknięciem lokalu stwierdzono prawie 2500 razy. Kontrolerzy w wakacje więc nie odpoczywają, ale ważne, żebyśmy my też mieli oczy szeroko otwarte, powiedział mi Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego.
Idziemy gdzieś i widzimy, że tam jest po prostu brud. Ci pracownicy nie budzą naszego zaufania, poziom ich higieny nie budzi naszego zaufania, to z takiego obiektu nie korzystajmy. Jeżeli zjemy gdzieś, i niestety poczujemy się źle, skontaktujmy się też z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Oprócz tego sanepid sprawdza także punkty noclegowe oraz stan wody w kąpieliskach w całym kraju. Wyniki tych pomiarów można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym na stronie głównego inspektora sanitarnego.
Kontrolę sanepidu pod lupą naszego reportera Michała Krasonia. Pogoda wreszcie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. W faktach RMF FM radzimy, aby po powrocie do domu dokładnie sprawdzić swoje ciało, czy nie ma na nim kleszczy.
Bardzo dramatyczne są przebiegi, jeżeli chodzi o odkleszczowe zapalenie opon, bo tu niestety zdarzają się przypadki zgonów. Natomiast jeżeli chodzi o boreliozę, to rokrocznie przebijamy wartość 1000 nowych przypadków na terenie naszego województwa. Jesteśmy też województwem, gdzie ta liczba przypadków, szczególnie jeżeli mówimy o KZT, jest jedną z najwyższych, wyprzedzona nas tylko i wyłącznie województwo podlaskie.
Oglądać swoje ciało zawsze po spacerze, stosować jakieś preparaty?
Zawsze mówimy o tym, że po powrocie z lasu, czy nawet z działki, bo okazuje się, że kleszcze też doskonale mają liczną reprezentację na terenach miejskich. Należy zdjąć jednak tą odzież, zabezpieczyć i warto obejrzeć własne ciało. Oczywiście my ciągle mówimy też o repelentach, jako środkach, które w pewien sposób odstraszają te kleszcze od naszej skóry. I zdecydowanie też należy je używać.
Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Uczniowie z 92 klas z blisko 70 krakowskich szkół wzięli udział w kolejnej edycji projektu Ogarniam Życie. Kampania pozwala na wypełnienie czasu wolnego aktywnościami, które rozbudzają ciekawość, rozwijają kreatywność czy motywują do szukania życiowych pasji. W ten sposób minimalizuje zachowania ryzykowne związane ze zdrowiem psychicznym młodzieży. O programie opowiada Michał Kowalski, koordynator projektu Ogarniam Życie. ogarniam życie.
Projekt w zasadzie tworzą dzieci. Tworzy dzieci i młodzież. To nie do końca jest tak, że to my go tworzymy, że panujemy nad nim czasami. Takie złudne myślenie. 3 lata temu wystartowaliśmy myśląc, że coś trzeba zrobić dla dzieci i młodzieży. Coś trzeba im wskazać, jakiś kierunek, dlatego że często usłyszeliśmy od nich odpowiedź. Nie wiem, nie da się zrobić czegoś, nie chcę czegoś. Co mam dalej, też nie wiem, prawda? Mamy doświadczenie emigracji wojennej, mamy doświadczenie pandemii. Te dzieciaki siedziały się dużo w domach. Nie bardzo wiedzieli, co też, jaką przyszłość sobie mogą tutaj wygenerować. No i stwierdziliśmy, że dobra, no to trzeba coś spowodować, coś ich ruszyć. W tym momencie przyszedł nam hashtag ogarniam życie. No przecież to życie trzeba ogarniać co jakiś czas. Takie proste słowa, a dają tak mocno do myślenia. Mamy w projekcie w tym momencie, w tym roku mieliśmy 68 szkół, 92 klasy w projekcie. Brali udział w 6 konkursach na różnych poziomach edukacyjnych. I w tych konkursach jakby mamy minimalne ramy ograniczające cokolwiek. Nic tutaj niech nie ogranicza. Tylko ich własna wyobraźnia. Dostają od nas wsad merytoryczny, narzędzia, działajcie. I są bardzo zdziwieni. Ja mogę podjąć jakąś decyzję. Ta decyzja nie jest gdzieś tam zamknięta. Nauczyciel mnie tylko wspiera w rozwiązywaniu tych wszystkich problemów, a ja tworzę dalej. I tworzyli właśnie w oparciu o kontakt z instytucjami miasta Krakowa, między innymi swoje własne pomysły, tworzyli i inspirowali się i tworzyli działania, w których mieli jakby zarazić całą szkołę w takim właśnie myśleniu profilaktycznym, myśleniu w kierunku czynników chroniących, prawda, takich jak rodzina, sport, relacje międzyludzkie, gry, zabawa. Profilaktyka jest nieefektowna, ale jest efektywna, prawda? Ona nie robi fajerwerków, ona nie strzela nie wiadomo czym, a to młodzież tam udowadnia za każdym razem, że może robić fajerwerki i że oni potrafią to wszystko zrobić. Oni to robią sami. My naprawdę im nie ograniczamy nic i mamy tutaj co roku przykład, że nas zaskakują tym, że im wystarczy dać trochę przestrzeni, posłuchać tego, co mówią i to samo gra. Dorośli się mogą tylko uczyć.
Da się jakoś zmierzyć efektywność tej akcji?
Czy da się jakoś zmierzyć? Tak jak mówię, profilaktyka jest nieefektowna, jest efektywna. Czy da się zmierzyć? Myślę, że tak. Myślę, że chociażby tym, że coraz więcej szkół się nam co roku do tego zgłasza, że dzieci są coraz bardziej zainteresowane, że chcą wielokrotnie startować. Oczywiście pytanie, czy my odwiedziemy kogoś od palenia papierosów w ten sposób? Czy my odwiedziemy kogoś od spożycia alkoholu czy narkotyków? My w tym momencie tego nie wiemy. My się o tym dowiemy za 10 lat, jak oni będą szczęśliwi, fajni, zdrowi. Ale jeżeli tak naprawdę jeden człowiek z nich wszystkich się zastanowi, to już to jest akcja warta zachodu. Bo dlaczego życie tej jednej osoby ma być mniej warte? Oni wszyscy są dla nas ważni. Oni teraz widzą, że mogą pewne rzeczy robić i realnie te szanse na wejście w używki, wejście w to, że ja nie wiem, co zrobić, nie wiem, kogo zapytać, żeby mi pomógł, prawda? Bo też mediacje rówieśnicze tutaj prowadziliśmy. Jakby odchodzi w niepamięć. Oni się nie boją teraz spotkać z dorosłymi. Oni się nie boją teraz wziąć sprawy w swoje ręce. Dam fajny przykład. 3 lata temu jedna szkoła, 8-klasiści brali udział w tym projekcie. Potem ten projekt jest przeznaczony dla 2 klasy, już później liceum. W tym roku przyszli do swojego dyrektora szkoły i mówią, my bierzemy udział w hashtagu. On mówi, ale ja nie znam tego projektu, ale my się pana dyrektora nie pytamy. My bierzemy udział w hashtagu, co już pokazuje tą wartość profilaktyczną. Oni to przenieśli w swoje środowiska. Oni co roku czekają już na ten projekt, czekają na to, że biegi będą, prawda? Będą 4 lekkoatletyczne, że będą w konkursach brali udział. Są zacieszeni, my wygramy, my w tym roku pokażemy coś fajniejszego. Mało tego, szkoły, które nie wygrały, albo też wcześniej, co wygrała, wyprodukowali komiksy, gry i tym podobne rzeczy, przynieśli je tutaj i będą rozdawać kolegom i koleżankom. I to jest już ta wartość. To jest już ta wartość profilaktyczna, która w tym wszystkim jest, że oni wiedzą, że życie jest ich, jest jedno, mają na nie wpływ, prawda, że oni mogą decydować, bo oni w przyszłości, jak namówią 1, 2, 3, 4 swoich kolegów, idź do pedagoga, idź do psychologa, porozmawiaj o swoich problemach, idź do poradni, idź do lekarza psychiatry, bo potrzebujesz tego, to są ci ludzie, którzy będą szerzyć profilaktykę dookoła, bo oni wiedzą, że to jest skuteczne, że to się da zrobić.
A co młodzi robią w ramach tego projektu? Wspomniał pan o komiksach, wspomniał pan o 4 lekkoatletycznych, ale właśnie jak w taki sposób można pomóc młodzieży?
Jak w taki sposób? Po pierwsze, zajmujemy im czas, prawda? W sposób kreatywny, gdzie oni wyzwalają swoją kreatywność. My nie wymyślamy tego, my jako dorośli. To oni to wymyślają. Spotykają się, uczymy ich pracy metodą projektu, uczą się tej metody, wchodzą w ten projekt, realizują się w nim i widzą efekty jakby bezpośrednie na terenie szkoły. Dzięki temu szkoła bardzo często wprowadza te rzeczy jako na stałe do swojego kanonu. Na przykład Dzień Szczęścia, który został poprowadzany w tym roku w wielu szkołach w Krakowie. I w ten sposób się rozwija profilaktyka i ten tak zwany program profilaktyczno-wychowawczy, który jest w szkołach, żyje. On jest żywy, jest aktywny, mało tego, jest tworzony przez odbiorców tego programu, czyli nie siada grupa nauczycieli i się zastanawia w różnym wieku, jak by to zrobić, żeby młodzież była fajniejsza. Nie. Siada młodzież, zastanawia się nad tym, my wiemy, co jest nam potrzebne, z tego korzystamy. Przykład taki, okej, jest bieg, który jest raz w roku, na przykład idą do miejskiej jednostki jakieś, niech będzie do wodociągów miasta Krakowa. Inspirują się tą jednostką, w jaki sposób ona wpływa na moje zdrowie fizyczne i psychiczne. No i teraz krótki strzał, muszą wymyślić, co zrobić. Idą w tą stronę, w tą, to może woda, zdrowie, życie, to może coś w ten sposób zrobić. Jedna szkoła zrobiła tydzień zdrowej wody i mówili, że jak w Krakowie jest woda zdrowa, że należy ją pić, jaki ma wpływ na organizm, to są już te czynniki chroniące. Bo jeżeli z tych wszystkich dzieci, co to usłyszały, od 4 do 8 klasy, każdy z nich przynajmniej zrezygnował ze, nie wiem, z łyka piwa czy jakiegoś innej używki na rzecz tego, że zacznie pić wodę dzisiaj, to jest już zmiana w jego życiu, która jest niewyobrażalna.
Kiedy zobaczymy właśnie efekty takie? Wspomniał pan za 10 lat, kiedy oni będą już zdecydowanie dorośli.
Tak, no to mówimy o takich długich efektach, długoterminowych, bo tak działa profilaktyka. Ale też trzeba pamiętać o tym, że mamy efekty krótkoterminowe, chociażby takie, że te szkoły co roku chcą wejść w to projekt. Dzieci są zaangażowane, wymyślają nowe rzeczy. Nawet pozaprojektowe projekt się zamyka, a one dalej coś wymyślają swoimi nauczycielami, wychowawcami na godzinach wychowawczych. I to jest już dla nas wymierna informacja, że to działa, że to jest potrzebne. Po prostu ludzie się pytają, to jest potrzebne.
Z Michałem Kowalskim, koordynatorem projektu Ogarniam Życie, rozmawiał Paweł Konieczny.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.